Spotykamy się, drodzy słuchacze, w audycji Szukając Słowa Bożego. Chcemy wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg mówi do nas w liturgii Słowa z najbliższej niedzieli i chcemy pytać się, co do nas mówi. Chcemy wsłuchiwać się również w komentarz biblisty, który ukazując nam tajniki tego słowa wprowadza nas w tę treść. 25. niedziela zwykła przed nami i w tę treść Słowa Bożego, w treść liturgii Słowa wprowadzać nas będzie dziś ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Prośmy zatem wspólnie Ducha Świętego, aby nas prowadził, aby nas napełniał, aby dodawał nam tego wszystkiego, co jest nam w tym podążaniu za Słowem potrzebne.
Thank you.
Czytanie z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerze. A będziemy zmniejszać efę, powiększać syki i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać. Przysiągł Pan na dumę Jakuba. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków.
Do czynienia w pierwszym czytaniu z prorokiem, a zatem człowiekiem, który jest specjalnie wybierany przez Pana Boga do specjalnego zadania. Jest głosem Pana Boga. Amos bardzo mocno będzie to podkreślał, że nie był do tego przygotowywany, że nie jest kimś, kto należy do jakiejś kasty z przywódców narodu. Że zajmował się zupełnie czymś innym, rolnictwem, że Pan Bóg go powołał, możemy powiedzieć nawet w jakimś sensie nieoczekiwanie i wbrew jemu samemu. Ważne jest to dlatego, że Amos, a także to, co dzisiaj usłyszymy w czytaniach, jest takim głosem piętnowania niewłaściwego zachowania. Bóg ma prawo do tego, żeby korygować, żeby karcić, zwracać uwagę, żeby dopominać się o swoje. A co jest Boga? Nie tylko porządek sprawiedliwości, nie tylko poszanowanie najuboższych, ale porządek Boży to jest postawienie Pana Boga i Jego woli na pierwszym miejscu. I w tym kontekście spróbujmy pochylić się nad tym słowem, które przed chwilą słyszeliśmy z 8 rozdziału proroka Amosa. Działalność proroka, jego wystąpienie miało miejsce na koniec pierwszej połowy 8 wieku przed Chrystusem. Był to czas panowania Jeroboama II, czas rozkwitu politycznego i gospodarczego tego królestwa, ale też czas, w którym nasilały się różnice społeczne. Bogaci, możemy użyć takiego kolokwializmu, mieli coraz więcej, a biedni coraz mniej. Tej sytuacji towarzyszył upadek moralny wśród zamożniejszej części społeczeństwa, co prowadziło do osłabienia życia religijnego w Izraelu, który odbudowywał swoją sytuację na Bliskim Wschodzie. I zauważmy, takie przybliżenie sytuacji narodu wybranego, to jest przybliżenie sytuacji pewnej społeczności sprzed prawie 3000 lat i to daleko od nas, a wydaje się, że to jest bardzo mocno skoncentrowane słowo skierowane do ludzi dzisiejszego czasu, do ludzi tego miejsca, w którym my się znajdujemy, do nas. Zmalało znaczenie świątyni jerozolimskiej, ten kult Pana Boga rozpierzchł się nie tylko dlatego, że było kilka miejsc składania ofiar, kilka sanktuariów, które próbowano traktować na równi, czy to w Betel, Dan czy Gilgal, ale także to, że oddawano cześć już nie tylko jedynemu Bogu, o czym jeszcze usłyszymy w dzisiejszych czytaniach, to podkreślenie jedyności Pana Boga, ale że praktyki kultyczne dotyczyły także bożków, także chociażby czci oddawanej Baalowi. Wystąpienie Amosa jest więc reakcją, ale nie tylko reakcją zbuntowanego, zdenerwowanego człowieka, ale jest reakcją Boga przekazaną przez człowieka na nadużycia religijne i społeczne. Jest to bardzo wyraźne w dzisiejszym czytaniu. A pochodzi to dzisiejsze czytanie z, jak powiedzieliśmy już na początku, z 8 rozdziału, który należy do trzeciej części księgi proroka Amosa, części, którą możemy nazwać wizjami prorockimi. Nasz fragment, wiersze od 4 do 7 z 8 rozdziału księgi proroka Amosa, ilustruje konflikt pomiędzy religią a gospodarką. Mamy do czynienia z odchodzeniem, z obchodzeniem, czyli z niewypełnianiem zaleceń wynikających z religijności. Praktyki kupieckie były takie właśnie, takie obchodzenie, były znane również w krajach ościennych, ale dlaczego tak mocno są one piętnowane w Izraelu? Dlatego, że tylko Izrael miał prawo dotyczące szacunku do szabatu. A wiemy, że szacunek do szabatu nie wynika tylko i wyłącznie z dnia wolnego, z dnia odpoczynku, ale sakralny charakter temu okresowi nadaje sam Bóg. Religijne ograniczenie nałożone na handel powodowały tarcia, przyczyniały się do nieuczciwych praktyk, by wyrównać sobie straty poniesione w szabat. W związku z tym, że nie można było pracować w ten dzień, nie można było wykonywać jakiejś działalności, to ci, którzy trudnili się handlem, szukali innych możliwości, żeby sobie powetować to, co widzieli jako stratę. Bardzo mocno to wybrzmiewa także w kontekście tego, co my przeżywamy w dzisiejszym zachodnim świecie. Nie tylko Amos odkrywał i ujawniał nadużycia finansowe kupców. W egipskim utworze, w jednym z egipskich utworów pojawia się oskarżenie kupców o posługiwanie się fałszywymi wagami. Dzisiaj słyszymy to również w tym odniesieniu do zmniejszającej, do zmniejszanej efy, czy do powiększania sykla. To są wagi, gdzie niestety robiono w ten sposób, że gdy ktoś zaciągał dług, to wykorzystywano z odważników w taki sposób, żeby ten dług był większy, a gdy spłacano dług, to robiono w taki sposób, żeby ten dług okazywał się w praktyce mniejszy. A zatem mamy do czynienia z głosem Pana Boga, który woła już nie tylko o jakąś ludzką sprawiedliwość, o poczucie godności, ale to jest wołanie o postawienie Pana Boga na pierwszym miejscu. Nawet to określenie dotyczące plew pszenicy. Będziemy sprzedawać plewy pszenicy, czyli nie pełnowartościowe ziarno. Pragnąc wycisnąć jak najwięcej zysku, kupcy handlujący ziarnem oszukiwali ubogich, sprzedając im w tym charakterze plewy. Podobne oskarżenie pada w egipskim utworze Opowieść o wymownym wieśniaku, gdzie jest skierowane pod adresem tych, którzy zastępują lepsze towary gorszymi. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako plewy pszeniczne pojawia się tylko tutaj. Jest jednak pokrewne słowo upadać. Wskazuje więc na kiepską jakość lub na resztki. Widzimy więc, że głos proroka wzywa nie tylko do szacunku, do poszanowania porządku społecznego, ale przede wszystkim odnosi się do praw, które ustanawia Bóg, bo wszystko należy do Niego.
czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
List świętego Pawła do Tymoteusza. Pierwszy list, który należy do listów Pawłowych, ewentualnie prawdopodobnego autorstwa Pawłowego, ale na pewno z kręgu bardzo bliskich Pawłowi, zaadresowany jest do Tymoteusza, który jest nazywany uczniem, umiłowanym uczniem i zawiera wskazania duszpasterskie, wskazania dotyczące modlitwy, ale nie tylko samych metod modlitwy, chociaż na to możemy zwrócić uwagę w ostatnim wersecie, który mówi o mężczyznach, w jaki sposób mają się modlić. W dalszej części także znajdziemy wskazania dotyczące kobiet, także tutaj nie ma jakiejś dysproporcji, ale to, co z perspektywy pierwszego i trzeciego dzisiejszego czytania wydaje się ważne, to ta relacja, albo inaczej odnalezienie się człowieka wierzącego w pewnych strukturach, układach społecznych. Mówiliśmy przed chwilą u Amosa też o tej konieczności odnalezienia się człowieka, który utożsamia się bądź co bądź z wiarą, człowieka, który należy do narodu, który czci jedynego Boga, aby odnalazł się w konkretnym porządku społecznym. Co widzimy tutaj u świętego Pawła? W tym fragmencie podkreślone jest Boże pragnienie zbawienia wszystkich ludzi. Bogu zależy na wszystkich ludziach. Za taką interpretacją przemawiają przesłanki teologiczne zawarte w 5 i 6 wierszu, czyli tam, gdzie jest mowa właśnie o jedynym Bogu i o jedynym Chrystusie, do czego nawiązywaliśmy już omawiając pierwsze czytanie. Zwróćmy uwagę na to, co święty Paweł zaleca. Modlitwa za królów, za władców. W jakim charakterze, w jakim sensie, jak mamy to rozumieć? Podobnie jak Żydzi, także chrześcijanie nie uczestniczyli w obywatelskim kulcie bogów i z tego powodu byli podejrzewani, a to o zdradę, a to o spiskowanie. Aby odeprzeć podejrzenia, Żydzi i chrześcijanie jasno dawali do zrozumienia, że modlą się o pomyślność imperatora i innych władz cywilnych. Pamiętamy, że nawet ci, którzy szli do niewoli, byli zachęcani jeszcze w czasach Starego Testamentu do tego, aby dbać o dobrobyt kraju, w którym się znajdują. Autor listów pasterskich nie zachęca do modlitwy ze względu na jakiś patriotyzm, ale po to, by władze pozwalały chrześcijanom żyć w pokoju, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, ale także z ukrytą nadzieją, że również sprawujący władzę dojdą do poznania prawdy. To jest też ważne z perspektywy dzisiejszych czasów. Modlitwa za władców, modlitwa czasami może bardziej nacechowana jako wezwanie, jako prośba o nawrócenie danego zwierzchnika, ale nie jest to prostolinijna modlitwa o dobrobyt jako taki. Jest to wezwanie, prośba skierowana do Pana Boga o to, aby błogosławił. Wiemy, że jak Bóg błogosławi, to zaczyna działać w życiu danego człowieka. Czyli inaczej mówiąc, to Pawłowe wezwanie, ta rekomendacja świętego Pawła to jest wezwanie do tego, aby zmieniać świat. Tylko żeby zmieniać świat rękoma Pana Boga, już nie tylko swoimi. Większość tekstu, właśnie wersety 5 i 6, zdaje się być tradycyjną formułą wiary. Właśnie w tym odniesieniu jeden Bóg, powtórzone potem jeden Chrystus. Chrystus, który jest jednocześnie przedstawiony jako bliski, czy wręcz współistotny Bogu, ale jednocześnie jako człowiek. Ten, który wydał siebie na okup za wszystkich. Czyli mamy tutaj bardzo mocną intencję obdarzenia, nie, jeszcze raz, nie prostolinijnie błogosławieństwem, czyli tam, że, tam, gdzie ludzie robią, pracują, żeby im się powodziło, ale jest to wezwanie do modlitwy o to, żeby świat zmieniał się według woli Pana Boga. Ten uniwersalny charakter ofiary Chrystusa już nie tylko przez całe jego życie, jako ten, który świadczył o Bogu poprzez swoje cuda, poprzez naukę, ale przede wszystkim jako ten, który złożył siebie samego w ofierze za zbawienie całego świata. Określenie "mówię prawdę, nie kłamię", które znajduje się w 7 wierszu naszego fragmentu, to takie osobiste potwierdzenie świętego Pawła, które możemy widzieć wspólnie z tym, co znajduje się w 9 rozdziale listu do Rzymian. I ostatecznie dochodzimy do tego wezwania do modlitwy już w jej formie, w jaki sposób, nawiązanie do pierwotnych praktyk chrześcijańskich, kiedy faktycznie modlący się mieli mieć wzniesione do góry ręce w czasie modlitwy po to, aby wyrazić w ten sposób gotowość do przyjęcia Bożych darów.
Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego urzędu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten rzekł: 100 korcy pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunku z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam: zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Jezus powiedział do swoich uczniów: kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, pochodzi z Ewangelii świętego Łukasza z 16 rozdziału, czyli z jednej strony Chrystus jest w trakcie podróży do Jerozolimy z Galilei, tej wyjątkowej podróży, która ma zakończyć się męką, śmiercią i zmartwychwstaniem w Jerozolimie. Z drugiej strony jesteśmy po tym fragmencie, który słyszeliśmy w minioną niedzielę, czyli przypowieści o miłosierdziu Bożym. Dzisiaj słyszymy też przypowieść, ale dość dziwną, która jest nam potrzebna do tego, aby lepiej zrozumieć pierwszy i drugi fragment, który rozważaliśmy przed chwilą, z księgi proroka Amosa i z pierwszego listu świętego Pawła do Tymoteusza. 16 rozdział jest podzielony na 4 części. My słyszeliśmy pierwsze dwie, czyli od 1 do 8 wiersza i od 8 do 13 wiersza. Czyli mamy coś w rodzaju przypowieści i komentarz do przypowieści. Sytuacja prawna, którą nakreślono w tej przypowieści, ma szerokie potwierdzenie i jest sprzeczna ze starotestamentowym zakazem lichwy. Rządca był upoważniony do podpisywania umów w imieniu swojego pana, umów lichwiarskich. I właśnie tym się zajmiemy teraz. Mianowicie ów rządca określony jest terminem oikonomos, stąd słowo ekonomia, która odnosi nas do zasady wspólnego domu. Czyli już samo to określenie kłóci nam się z tą rzeczywistością, którą będzie opisywać. Ów rządca dysponuje wszystkimi pełnomocnictwami swojego właściciela, A zatem zysk rządcy był związany nie tyle z samym jego wynagrodzeniem, ale z oczekiwanym wynagrodzeniem jego mocodawcy. A zatem zarzut, który jest mu stawiany, to zarzut nie tyle o malwersację, o wykorzystywanie swojego stanowiska, ale to zarzut o niekompetencję lub opieszałość w swoim postępowaniu. Zwróćmy uwagę, że ten właściciel, którego trudno utożsamiać ze samym Panem Jezusem czy Panem Bogiem, co zazwyczaj robimy, gdy słyszymy przypowieści. Tutaj jest to bardziej ułożenie pewnego porządku międzyludzkiego, znaczy odniesienie do pewnego porządku międzyludzkiego, zanim odniesiemy to do porządku relacji między człowiekiem a Bogiem. Mianowicie ów bogaty człowiek, czego on domaga się od swojego pracownika? Nie tyle zwrócenia czegoś, co zostało zmarnowane przez niego, ale domaga się dokonania obrachunku, w sensie zestawienia posiadłości, listy transakcji, nazwisk dłużników, by móc przekazać zarząd innej osobie. I tutaj działanie tego człowieka, rządcy, ono jest natychmiastowe. Najpierw wchodzimy w jego serce, dlatego że dokonuje się taki dialog wewnętrzny, gdy on jakby sam ze sobą rozmawiał o tym, co jest najlepsze dla niego, jakie rozwiązanie. A następnie mamy do czynienia z szybkim działaniem, które ma ubiec uświadomienie sobie poprzez dłużników, że on już nie reprezentuje swojego pana. Dlatego to oni mają podpisywać zobowiązania. I spróbujmy spojrzeć na to, jak wyglądały owe długi. Sądząc po wysokości sum, które byli winni, musieli być po pierwsze zamożni. To nie byli biedacy, to nie byli ludzie, którzy byli z nizin społecznych. My zaraz zobaczymy, z jakimi wartościami mamy do czynienia. Byli to albo zamożni dzierżawcy, albo hurtownicy. Jeden z nich był winien 100 beczek oliwy o pojemności 1 bat, czyli niecałe 40 litrów płynu każda, co daje około 4000 litrów oliwy. I dług tego zostaje zmniejszony o połowę. Drugi jest dłużny 100 korców pszenicy, co przy przeliczeniu 1 korca na 1 bat daje blisko 40 tysięcy litrów zboża. Ten drugi dług zostaje pomniejszony o 1/5. Ceny tych produktów znane z Talmudu, dług pierwszego wynosił 1000 denarów, zaś dług drugiego 2500 denarów. Obaj zatem dostąpili redukcji swego długu o 500 denarów. Warto przypomnieć, że jeden denar to jest jedna dniówka niewykwalifikowanego pracownika i do takiej dniówki też Pan Jezus odwołuje się w innej przypowieści. A zatem możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z olbrzymimi ilościami i z ludźmi, którzy w jakimś sensie też korzystali na tym procederze lichwy i no właśnie, czy faktycznie sytuacja życiowa ich zmuszała do tego, czy nie. Dlaczego ważne jest spojrzenie na to w ten sposób? Dlatego, że odnosimy się do tego, co potem będzie nazwane w Ewangelii roztropnością. Pan pochwalił roztropnego rządcę. Ta roztropność, ona wiąże się z pewną pomysłowością. Czym byłaby roztropność? Jest zdolnością używania rozumu. Roztropność jest także gotowością do działania w trudnościach. Roztropność jest także umiejętnością patrzenia na teraźniejszość w perspektywie przyszłości. Ale też roztropność otwiera na innych. Roztropność jest to w takiej konkretnej sytuacji otwarcie na innych, bo zauważamy, że ów człowiek dobrze analizuje swoją sytuację. Oczywiście punktem wyjścia jest jego dobrobyt, jego dobrostan. On chce się odnaleźć w nowej rzeczywistości, absolutnie nie zaprzecza swojemu postępowaniu, nie próbuje się tłumaczyć przed swoim zwierzchnikiem, tylko próbuje się natychmiast odnaleźć w nowej rzeczywistości, tak aby został przyjęty, gdy zostanie pozbawiony swojego włodarstwa. Mamy do czynienia w tym fragmencie jeszcze z tą osławioną mamoną, która pojawia się także w współczesnych określeniach. Czym ona jest? Można powiedzieć, że w jakimś sensie jest to personifikacja, czyli uosobienie jakiejś mocy, pewności, stąd niektórzy może nawet by szli bardzo daleko i widzieli tutaj przeciwstawienie Bogu prawdziwemu, mamonę jako bóstwo. Z tym, że dosłownie mamona to zgrecyzowana forma aramejskiego słowa. W aramejskim rzeczownik ten jest zbudowany na rdzeniu mn, czyli być mocnym, pewnym, to co jest pewne, na co można liczyć, to co jest twarde. Stąd właśnie późniejsza konotacja z pieniądzem, z bogactwem. Określenie niegodziwa mamona, które pojawia się w tym czytaniu, nie oznacza wcale, że została zdobyta w sposób nieprawy. Bardziej chodzi o to, że mamona może prowadzić ku nieuczciwości, może zaślepić człowieka na potrzeby drugiego, może zamknąć go na Boga, stając się jego panem i wypełniając cały jego horyzont życiowy. Czyli widzimy, że w ten sposób spinają się zagadnienia poruszane we wszystkich trzech czytaniach. Człowiek wierzący, z naszej perspektywy chrześcijanin, wyznawca Chrystusa, ma odnajdywać się w rzeczywistości, która go otacza, ale nigdy nie zapomnieć o tym, że porządek ustala Pan Bóg, a nie ludzie.
Bardzo dziękujemy, księże doktorze. A teraz zapraszamy naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyć się do współtworzenia naszej audycji, dzielić się swoimi refleksjami, również zadawać pytania związane z liturgią słowa z 25. niedzieli zwykłej, czyli z tą najbliższą niedzielą. Przypomnę, naszym przewodnikiem po ścieżkach Słowa Bożego 25. niedzieli zwykłej jest ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. A ja przypomnę 56 655 23 55 i 56 655 23 56. 536 600 100 i 536 600 200, jak również numer telefonu dla słuchaczy z zagranicy to 48 kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66 to numery telefonu dla tych wszystkich, którzy chcieliby zadać pytanie i zapytać o szczegóły naszego dzisiejszego gościa. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie proszę wszystkim, ale zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, prosimy bardzo.
Andrzej, to jest Andamierski.
Witamy.
Będę pozdrawiać ojca Wacława i profesora, który właśnie powiedział z Ewangelii. W Ewangelii powiedział Pan Jezus do tych, którzy roztropnie byli, którzy mieli, którzy się dzielili. Ja mogę powiedzieć w swoim życiu wiele osób takich spotykałem, dużo z parafii osieckich, w których mieszkałem, że dopomagali mi. Mieli i dopomagali, ale Pan Jezus im błogosławił. Bo przecież ta roztropność to wielkie dobro. To wielkie dobro, aby gromadzić biedno, aby się dzielić, żeby Pana nie zakłamywać, a abyśmy się szli z taką wielką miłością. Chwale ku chwale zmartwychwstania. Niech będzie Bóg odszczęśliwy zawsze dziewicą.
Bóg zapłaci, Andrzeju, bardzo serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Dziękujemy za to świadectwo i odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, któż się do nas dodzwonił.
Stanisław z Wrocławia.
Witam.
Ja dzwonię, bo zawsze mnie ta Ewangelia właśnie zastanawia. I chodzi tam o ten fragment, w którym jest powiedziane, że synowie ziemscy są roztropniejsi w relacjach z podobnymi sobie niż synowie światłości. To jest to jedno sformułowanie. I drugie sformułowanie to jest pytanie, no bo tutaj nie możemy chyba przenosić tej przypowieści na relacje zwykłe, bo przecież Pan Jezus nie mógł pochwalać jakiegoś oszustwa czy kradzieży popełnianej przez podwładnego w stosunku do swojego pana, przełożonego. Więc czy tutaj takie uzasadnienie, że tu chodzi o zwykłe takie dzielenie się i tak dalej, to jest właściwe w tych okolicznościach? Czy też tu chodzi o jakiś głębszy sens, który trzeba by z tej treści wydobyć?
Panie Stanisławie, bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy o przełączenie się na odbiór, a ja oddaję głos księdzu doktorowi.
Bardzo dziękuję panu Stanisławowi za to pytanie. O synów światłości może za chwilę. Jeżeli chodzi o tę drugą kwestię, to tak samo jak w poprzednich przypowieściach, relacje międzyludzkie są punktem wyjścia dla Pana Jezusa. Także bardziej chodziło mi o to, że nie można tak bardzo prostolinijnie, tak jak w niektórych przypowieściach, chociażby o zagubionej drachmie, czy zagubionej owcy, czy o właśnie miłosiernym ojcu, powiedzieć, że jeden z bohaterów przypowieści odzwierciedla swoimi cechami bardzo konkretnie Pana Boga, czy samego Pana Jezusa. Na przykład w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie ten człowiek jest przez ojców Kościoła utożsamiany z Jezusem Chrystusem. Tutaj punkt wyjścia jest czysto ludzki. Stąd nie szokuje ten porządek lichwiarski, na czym on miałby polegać. Moglibyśmy użyć takiego stosunku, że pożycza się na przykład 2000 czegoś, ale na zobowiązaniu pisze się 4000 czegoś. W związku z tym, gdy zwracamy, musimy zwrócić to, co jest na papierze zapisane, czyli 4000, a nie 2000, które pobraliśmy w rzeczywistości. Chociaż trudno odnieść się do tych liczb, które są bardzo duże, może nawet przesadzone, dlatego że bibliści też zwracają uwagę na to, że takie pomnożenie o 100% czy nawet o 50%, jeżeli chodzi o zysk, byłoby to więcej niż było w praktyce. W praktyce rzymskiej mówiono bardziej o 30% tego zysku przy pożyczkach. Jeżeli chodzi o synów światłości, to w jakimś sensie możemy to odnieść do pewnej zależności, którą obserwujemy w Ewangelii świętego Jana. Mianowicie święty Jan bardzo wyraźnie mówi o świecie jako o przeciwieństwie Pana Jezusa. I gdybyśmy to bardzo literalnie przedstawili, to moglibyśmy powiedzieć, że no to się nie klei, bo przecież uznajemy, że świat został stworzony przez Pana Boga, ale świat to jest takie ogólne określenie, które oznacza to, co nie jest Boże, to, co gdzieś wymyka się spod, próbuje wymykać się spod władania Pana Boga, oddala się od Pana Boga. Z kolei synowie światłości to też moglibyśmy odnieść się właśnie do teologii przedstawionej przez świętego Jana, który oczywiście mamy tę świadomość, że mówimy o jednocześnie tej samej Ewangelii, czyli tej samej dobrej nowinie, ale jednocześnie też innych ujęciach, czy to u Łukasza, co dzisiaj robimy, czy u Jana, do czego się odnosimy, ale jednak te koncepcje, one są do odnalezienia. Mianowicie synowie światłości to właśnie w odniesieniu do Ewangelii Jana możemy widzieć, że światłość jest utożsamiana z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, z naszym Panem i Zbawicielem. A zatem tutaj ten bardzo wyraźny podział na tych, którzy są blisko Pana Boga i tych, którzy od Pana Boga się oddalają. Zresztą pewno jeszcze inne określenie też już może bliższe Łukaszowi, to byłoby określenie świętych. Święci, czyli chrześcijanie, nie są święci w takich kategoriach, w jakich my ich postrzegamy dzisiaj, czyli kandydaci na ołtarze, ale są uświęceni poprzez działanie łaski w swoim życiu, co my byśmy zrównywali po prostu z działaniem Pana Boga poprzez sakramenty w życiu człowieka wierzącego.
Bardzo serdecznie księdzu doktorowi dziękujemy i prosimy kolejnego radiosłuchacza. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z południa Polski.
Witam.
Usłyszymy w drugim czytaniu z listu świętego Pawła zalecenie, by prośby, modlitwy, wspólne błagania odprawiane były za wszystkich ludzi. Natomiast w pierwszym liście Jana Apostoła w 5 rozdziale czytamy: jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Czy mamy zatem stosować się do zalecenia Pawła, żeby za wszystkich się modlić, czy do zalecenia Jana, żeby w przypadku niektórych właśnie się nie modlono? Przechodzę na odbiór z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, Panie Januszu, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy księdza doktora o słowo komentarza.
No właśnie, to jest kwestia pewnych sformułowań używanych przez tego czy innego autora. Święty Paweł w jednym miejscu powie o jednym ze współwyznawców, że w związku z tym, że się nie nawraca, oddajcie go szatanowi. Czy mamy to rozumieć w sposób dosłowny, czy w sposób przenośny? Tutaj właściwie te teksty, one się nie wykluczają, te, które, na które pan Janusz zwrócił uwagę, czyli pierwszy list Jana i nasz dzisiejszy drugi tekst, czyli pierwszy list Pawła do Tymoteusza. One się nie wykluczają, tak samo jak w nauce o usprawiedliwieniu, czy w nauce o uczynkach, może tak, o uczynkach, nie wykluczają się list Jakuba i list do Rzymian. One się nawzajem uzupełniają i pewno tutaj chodziłoby bardziej o to, żebyśmy po pierwsze w kontekście umieścili każdą z tych wypowiedzi. Po drugie, modlitwa jest wręcz konieczna za wszystkich, ale właśnie w takim porządku, o którym mówiliśmy w kontekście dzisiejszego drugiego czytania, czyli aby Bóg zaczął działać w życiu tego człowieka, aby Bóg zaczął zmieniać życie tego człowieka.
Bóg zapłać, księże. Prosimy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Zastanowiłem się w obliczu tego pierwszego czytania, bo prorok Amos zapowiada czas Bożej sprawiedliwości w obliczu nadużyć uczciwości. I zastanowiłem się, jak objawiają się mechanizmy Bożej sprawiedliwości w sytuacji, kiedy widzimy, jak niesprawiedliwość przetacza się przez świat. No, chociażby przykład Niemcy. Wywołały wojnę, przegrały, a mają się nieźle. Może sprawiedliwość zostanie wymierzona przez człowieka, który stał się ofiarą niesprawiedliwości i jego krzywda woła o zadośćuczynienie. Może to krzyk tego pokrzywdzonego wywoła solidarność innych pokrzywdzonych, a ukrzywdziciela może wywoła niepokój. Bo wiadomo, że Pan Bóg nie wkroczy w obszar ludzkiej niesprawiedliwości, bo nie naruszy daru wolności, który dał człowiekowi. I chociaż każdy człowiek jest jego własnością, Pan Bóg jako istota wierna swoim obietnicom tego daru nie odbierze człowiekowi, a jedynie będzie przemawiał do serca człowieka, nie wiadomo czy po prostu przebije się przez jakiś tam powiedzmy pancerz nieczułości. No i może obowiązuje to, co kiedyś się mówiło, że Pan Bóg nie jest zrychliwy, ale sprawiedliwy, bo miłość jest po prostu cierpliwa u świętego Pawła, więc Pan Bóg jako istota najdoskonalsza w miłości jest również nieskończenie cierpliwy. Tyle moich refleksji i takich powiedzmy braku odpowiedzi na ten problem. Mm-hmm. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy księdza profesora.
Tak, już w Starym Testamencie autor natchniony, którego utożsamiamy z Dawidem, w psalmach żalił się Panu Bogu, że niesprawiedliwi mają się lepiej. Byśmy w dzisiejszych kategoriach powiedzieli, nie chorują, nie klepią biedy. Dlaczego tak jest? Faktycznie to wchodzi w ten zakres Bożej ekonomii, gdzie Pan Bóg widzi faktycznie dalej, gdzie Pan Bóg to chyba może przez niektórych będzie odebrane za naiwne, ale chrześcijaństwo takie jest, że my patrzymy na swoje życie z perspektywy Królestwa Niebieskiego, z perspektywy nieba i w takich kategoriach wszystkie błogosławieństwa wypowiedziane przez Pana Jezusa, czy to w 5 rozdziale z Ewangelii Mateusza, czy u Łukasza, one też mogłyby być przez niejednych odbierane jako naiwne, bo odnoszą nas do ostatecznej rekompensaty, restytucji w Królestwie Niebieskim, w tym porządku nieba. Zresztą sam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, który cierpiał niewinnie, jest przykładem tej logiki Pana Boga.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z diecezji warszawsko-praskiej.
Witam.
Chciałam się odnieść jeszcze tak do synów ziemskich, jako osobniejszych od synów światłości. Tak sobie to rozważałam, że my na ziemi mamy te cnoty kardynalne i różne dary Ducha Świętego i możemy sobie jeszcze z tego korzystać, gdy zaplączemy się, czy pracując za wysokie, tak nierzetelnie pracujemy, za wysokie nakładamy ceny czy obciążenia dla tych, dlatego tworzą się wtedy dłużnicy. I wtedy można właśnie roztropnie postąpić, żeby widząc owoce swojej pracy, że to raczej dłużników rodzi to postępowanie. Coraz więcej ich jest i dłużej. Nawet tutaj, jak ksiądz mówił, że nawet to byli bogaci, no na pewno, ale biedni tym bardziej jeszcze popadali w te długi. No i jeszcze, że mnie tak zadziwiło, że 50% napisz, jeżeli chodziło o... Zaraz, ale teraz mi wyleciało. A 80% odnośnie pszenicy. Dlatego, że podstawowym tak jakby jest surowcem czy tym zbożem do podstawowej żywności, jakim jest pieczywo, chleb i być może tutaj większa jest, no można pobrać, czy mniej tutaj jakoś 80%, że jest do zapłacenia, napisz. I a jeżeli są roztropniejsi, bo właśnie tutaj ten dar Boży jest, że możemy z tego wyjść, a synowie światłości to tak bym powiedziała, że już jeżeli idziemy taką drogą bliżej Boga i tak roztropniej, to właśnie raczej nie czyni się takich jakichś rzeczy, które by były wielkimi grzechami czy przestępstwami. I może dlatego my boimy się wtedy, nie wiem, coś zmieniać, czy tak, na takiej zasadzie, że tu jest większy obrachunek jakoś. Jeżeli ktoś już coś zyskał i idzie drogą dobrą, no to właśnie wtedy my po prostu boimy się takich zmian, bo tak postępowaliśmy. No nie wiem, tu jeszcze coś takiego miałam na uwadze. Dobrze, bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani Anno. Serdecznie dziękujemy za ten telefon. Prosimy księdza doktora o słowo komentarza.
Droga Pani Anno, jeśli spoglądamy na ten 16 rozdział Ewangelii Łukasza, w 8 wierszu jest, wydaje się, dobre wytłumaczenie jednocześnie do Pani refleksji, jak i do poprzedniej na temat Synów Światłości. Mianowicie, Pan pochwalił nieuczciwego zarządcę za jego rozsądek, bo synowie tego świata są wśród podobnych sobie bardziej rozsądni niż synowie światłości. Wśród podobnych sobie są bardziej roztropni, rozsądni. To jest ważne określenie, wśród podobnych sobie, dlatego że nawet nasze doświadczenie dzisiejsze człowieka, który nie chce oszukiwać, chce mówić prawdę, chce żyć zgodnie z przykazaniami, będzie znajdował się w mniejszości, będzie okazywało się, że jego nawet własne najbliższe środowisko czasami będzie go odrzucało, dlatego że będzie kierował się innym sposobem wartościowania, innym sposobem myślenia. Dlatego warto zwrócić uwagę na kwestie tego środowiska, czyli wśród swoich podobnych sobie są bardziej rozsądni. Może gdyby było odwrotnie, może gdyby więcej było ludzi, których tutaj fragment nazywa synami światłości, to może również ci, którzy są synami świata, też mieliby trudność w odnalezieniu się. A jednocześnie musimy powiedzieć, że taka przestrzeń wciąga, w tym sensie, że osłabia człowieka, który oddzieli się od Pana Boga. Jeżeli człowiek, który jest nazywany przez Pismo Święte Synem Światłości, nie będzie ciągle żył w światłości Pana Boga, to może się okazać, że zostanie wchłonięty właśnie przez tę przestrzeń, przez tę atmosferę, o której jest w tym 8 wierszu 16 rozdziału Ewangelii Łukasza.
Bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica, któż się do nas dodzwonił?
Ja tak dopowiem jeszcze. Chrystus Król, bo Józef mam na imię.
Witamy, Panie Józefie.
I witam księdza profesora. I mi się wydaje, że trzeba się kiedyś nas zastanowić nad pewną rzeczą, która właśnie... Ja nie mówię o swoich przygodach, bo to dużo by można było mówić o przygodach z wiarą, ale powiem o przykazaniu Bożym, które nie jest ujęte w prawie na dzień dzisiejszy przez Kościół katolicki. W chwili obecnej obowiązują 9 przykazań Bożych, nie 10. I proszę się do tego przyznać kiedyś i proszę wystąpić na drogę prawa. Mm-hmm.
Ale o co Panu chodzi, Panie Józefie?
I proszę wystąpić na naukę Jezusową.
Panie Józefie, konkretnie o co Panu chodzi?
nie czyń sobie podobizny niczego, co jest na, co żyje na ziemi, na niebie, w morzu i tak dalej, w powietrzu. Mm-hmm. Nie będziesz przed tym klękał, nie będziesz temu oddawał czci, nic. Proszę powiedzieć, a jeśli chodzi o tutaj sytuację, po prostu rozczłonkowano przykazanie mm-hmm. Boże i zrobiono z jednego przykazania dwa przykazania i tak się kłamiemy.
Panie Józefie, mówimy, generalnie...
Mm-hmm. Nie jesteśmy w Jezusie i w prawdzie, tylko jesteśmy w kłamstwie.
Tak, panie Józefie, generalnie proszę sięgnąć do katechizmu Kościoła katolickiego, do rozdziału poświęconego właśnie temu przykazaniu, gdzie wszystko jest przez katechizm pięknie, jasno i klarownie wyjaśnione. To do końca nie jest temat naszej dzisiejszej audycji, dlatego pozwolę sobie więcej nie komentować, a tymczasem odbiorę kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zawsze. Któż się do nas dodzwonił?
Krzysztof z Gór.
Witamy.
Tak, zastanawiam się nad tym, że tak właśnie grzesznikowi, jawne grzesznikowi się tu lepiej czasem powodzi często. To takie trzy momenty. Pierwszy, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i jeżeli ktoś, powiedzmy, ten największy grzesznik coś dobrego zrobił, to Pan mu to na ziemi już wynagradza, bo potem, powiedzmy, będzie niestety sam siebie potępia, ale zostaje mu to małe dobro, które zrobił, wynagrodzone przez to, że też jakieś tu dobro dostaje. Druga rzecz u siostry Faustyny w dzienniczku, że jak człowiek chodzi na złą drogę, to Pan go najpierw napomina, a potem pozwala mu, żeby to, co chce, jakieś osiągnąć takie ziemskie rzeczy grzeszne, po to, żeby zrozumiał, że to nie daje szczęścia i żeby się nawrócił. I trzeci element jeszcze, że kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, to co ma, będzie mu zabrane, czyli też miłość, kto ma, to będzie miał pełną miłość, a kto jej nie ma, ale też największy egoista też coś czasu dobrego zrobił, to też mu, znaczy ta mała miłość przed kogoś tylko też mu to będzie zabrane, natomiast będzie tylko właśnie no, dla którzy mają wielką miłość, to będą mieli pełną miłość. Dzięki, z Bogiem, z Maryją.
Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie, gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Prosimy o słowo komentarza, księże doktorze.
Bardzo panu dziękuję, panie Krzysztofie. Oczywiście musimy zawsze uważać na zbyt szybkie i zbyt prostolinijne odniesienia do fragmentów Pisma Świętego. To taka sugestia też do poprzedniego naszego rozmówcy.
Dziękuję uprzejmie.
Prosimy bardzo, kolejny telefon.
Witam wszystkie, mam na imię Jan. Dosłownie te trzy zdania. Proszę księdza, ksiądz tutaj komentował przed chwilą takie te zdanie z Ewangelii, że synowie tego świata roztropniejsi są wśród podobnych sobie. A ja z tego zdania wyciągam troszkę inny wniosek niż ksiądz, bo ja z tego zdania wnioskuję, że ten właśnie bogacz był człowiekiem nieuczciwym. On zdobył swój majątek w sposób nieuczciwy. Dlatego on mógł pochwalić również taką nieuczciwą roztropność w tych sprawach doczesnych tego swojego włodarza. Także i to należy też podkreślić, że to powtórzę za księdza, że w ogóle nie należy utożsamiać tego bogacza absolutnie z Panem Jezusem, ani z Panem Bogiem, bo to jest całkiem inna historia. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękujemy, panie Janie, gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Księże profesorze, ja mam pytanie, które mi się rodzi po pierwszym czytaniu. Bo tak jak też żeśmy mówili i ksiądz profesor zwrócił na to uwagę, to czytanie jest niezwykle aktualne dziś, bo ten spoczynek szabatu, który niegdyś był takim utrapieniem tych wszystkich, którzy chcieli jeszcze bardziej handlować i więcej sprzedać i więcej zyskać i bardziej oszukać, trochę też dziś odzywa się w momencie, kiedy no rzeczywiście mamy tę niedzielę wolną, kiedy Kościół apeluje, żeby niedzielę spędzić jednak z rodziną, żeby budować te relacje, a tutaj coraz więcej i coraz głośniej mówi się o tym, że jednak nie, że trzeba zarabiać, że współczesny człowiek musi walczyć o tym, no bo takie problemy, jak nie wiem, chociażby inflacja czy inne. Bardzo, bardzo aktualne to czytanie.
Tak, to jest właściwie kwestia zawierzenia Panu Bogu. Człowiek wierzący podejmuje decyzję w oparciu o zawierzenie Panu Bogu, a nie w oparciu o logikę opartą, właśnie, przepraszam za powtórzenie, logikę odnoszącą się tylko i wyłącznie do ludzkich kalkulacji. dlatego że można dobrze obliczyć budowę budynku. Można dobrze obliczyć i zaprojektować drogę czy statek, ale to wcale nie wpływa na to, jak to będzie się potem zachowywać. Co będzie się dalej działo z tymi budowlami. Człowiek oczywiście ma wykorzystywać swój rozum do tego, żeby analizować, żeby planować, żeby dobrze rozporządzać, zarządzać, ale jednocześnie Pan Bóg wzywa nas do ufności wobec Niego i to jest troszeczkę tak, że my jesteśmy w stanie ufać Panu Bogu, jeżeli to się mieści w granicach naszego planu. Jeżeli dane zaufanie nie mieści się w granicach naszego planu, to wtedy mówimy, że to jest niemożliwe i że to trzeba odrzucić. Świętowanie niedzieli też wchodzi w ten klucz. To jest zawierzenie Panu Bogu, pójście nie tylko na mszę świętą, ale właśnie spotkanie z rodziną, ale przede wszystkim właściwie oddawanie czci Panu Bogu. To jest skoncentrowanie na Nim i to jest wypełnianie Jego woli. Pewno takim jednostronnym spłaszczeniem by było powiedzenie, że tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby nie pracować. Różne kultury też do tego różnie podchodzą. Moje doświadczenie mieszkania w Ziemi Świętej i skrzyżowanie tych trzech różnych kultur i trzech różnych religii z dwóch semickich i jednej chrześcijańskiej na tej samej ziemi, one pokazują, w jaki sposób Żydzi, w jaki sposób muzułmanie, w jaki sposób chrześcijanie podchodzili do Dnia Świętego. I okazywało się, że właściwie dla muzułmanów, ja nie znam religii muzułmańskiej, islamu na tyle, żeby się wypowiadać w szczegółach, ale powiem, jak to wyglądało w praktyce tam i jak mi tamtejsi mieszkańcy mówili o tym, mianowicie, że oni nie mają nakazu powstrzymania się od pracy w taki dzień. Oni mają obowiązek modlitwy. I może nawet niekoniecznie zrealizowany w taki sposób jak my, czyli pójść do świątyni, chociaż też to było widoczne u nich. Dlatego postrzeganie tej rzeczywistości świętowania, bycia z Panem Bogiem tylko i wyłącznie jednostronnie jako powstrzymanie się od pracy albo tylko i wyłącznie jako wypełnienie obowiązku pójścia na mszę świętą mogłoby doprowadzić też do pewnego karykaturalnego spojrzenia na to, bo ile razy się zauważa, nawet w ostatnim czasie, rolników, którzy wychodzą w pole w niedzielę i mówią sobie, ja jestem fair wobec Pana Boga, bo byłem na mszy świętej rano. Kiedyś był taki zwyczaj, jak była zła pogoda, to wtedy był taki zwyczaj, że faktycznie popołudniem, korzystając z dobrej pogody w niedzielę, która wypadała akurat tego dnia, a nie w inny dzień, to wtedy szło się w pole. Ale...
No tak, ale to też zawsze było poprzedzone ogłoszeniem proboszcza z Ambony, który mówił, że z racji na psującą się pogodę dziś można iść i zbierać zboże, czy dokonywać innych
prac. Oczywiście chodzi o to, że proboszcz miał władzę dyspensowania od niedzieli. Mm-hmm. No i chodziło o jakieś takie ludzkie spojrzenie też na potrzeby gospodarzy. Z tym, że no właśnie dzisiaj można by było powiedzieć, że niektórzy czy to pracujący w tej czy innej przestrzeni mogliby się tak wytłumaczyć, że ja co prawda byłem na mszy świętej, w związku z tym zrealizowałem mój obowiązek wobec Pana Boga, a reszta to robię tak samo jak w każdy inny dzień. To jest bardzo delikatny temat, bo gdybyśmy go zaczęli roztrząsać tutaj, to moglibyśmy dotknąć takich zawodów, które są służebne wobec społeczeństwa, albo kwestii restauracji i tak dalej, i tak dalej. Także my, naszym zadaniem dzisiaj nie jest wchodzenie w polemikę dotyczącą tych przestrzeni. Naszym zadaniem dzisiaj jest ukazanie porządku Pana Boga woli Pana Boga, aby Jego stawiać na pierwszym miejscu. Jeden z naszych słuchaczy, Pan Józef, odniósł się do 10 przykazań i faktycznie pierwsze z 10 przykazań jest najważniejsze. Ono jest tym fundamentem i jeżeli będziemy wszystko budować na tym fundamencie, to i dzisiejsze czytania stają się czytelne i logiczne i też wola Pana Boga ukazywana nam w naszym codziennym życiu staje się logiczna, nawet jeżeli z takiego patrzenia czysto ludzkiego coś wydaje się nieracjonalne albo niekorzystne.
Księże doktorze, bardzo, bardzo gorąco dziękuję za to przeprowadzenie nas dzisiaj po ścieżkach liturgii słowa z 25. niedzieli zwykłej, czyli tej, która czeka nas już pojutrze. Przypomnę, naszym przewodnikiem dzisiaj był ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Korzystając z okazji, pozdrawiam wszystkich moich parafian, rodzinę, oczywiście moich przełożonych i wszystkich, do których już niedługo wrócę.